Jestem za.
Jestem za.
Jestem przeciw.
A w naszej audycji do godziny 18 z ekspertkami rozmawiamy o przemocy, która tragicznie zakończyła się wobec dzieci. Te informacje podawaliśmy również na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Tragiczna historia związana z 8-letnim Kamilkiem z Częstochowy, który został zakatowany w rodzinie. I to był wielomiesięczny proces. Teraz ojczym dziecka jest podejrzewany, jest podejrzany o zabójstwo. Również matka tego dziecka będzie miała związane z tym zarzuty. Przypomnę, naszymi ekspertkami są Dorota Dominik, pedagog, mediator rodzinny, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie i inspektor Alena Myrda, kryminolog, była szefowa Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji, wykładowczyni WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Zapowiadane są zmiany w prawie, zaostrzenie przepisów. Jak panie patrzą akurat na tę sferę, która się pojawia, na przykład zaostrzenie kar czy nadzoru nad sprawcami przemocy?
Jeżeli chodzi o zaostrzenie kar, powiem tak. Za zaostrzeniem kar odnośnie pozbawienia wolności, adekwatnie do popełnionego czynu oczywiście, jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o kary finansowe, podejrzewam, że będą one zamieniane później na tak zwaną odsiadkę i de facto skończy się tak, że my jako podatnicy wszyscy będziemy się zrzucać na pobyt tychże pań czy panów w zakładzie karnym.
No istnieje złoty środek jakiś?
Poza tym jeszcze nie ma złotego środka, tylko powiem jedno. Z mojego doświadczenia 30-letniego pracy w policji wynika jedno. Jeżeli to jest rodzina, nazwijmy ją rodziną patologiczną, no bo to jest taka rodzina, gdzie dziecko doznaje krzywdy. Bo pamiętajmy o jednym, na styku dziecko-dorosły, jeżeli dziecko doznaje krzywdy, jest to zawsze, ale to zawsze wina dorosłego. I tu nie ma nawet o czym dyskutować. I teraz tak, jeżeli dochodzi do nałożenia kar grzywny, czyli pieniężnych, finansowych, jakichkolwiek reperkusji w stosunku do tej rodziny, to ja powiem tak. Alkoholik będzie pił, matka alkoholiczka będzie piła, a dziecko zostanie właśnie bez wyżywienia, bez zapewnienia odpowiedniego nawet bytu takiego podstawowego dla siebie i de facto dziecko zostanie wychowane przez ulicę. Jeżeli tak będzie. Nigdy, ale to nigdy nie zdarzyło mi się, żeby nałożenie kary finansowej skutkowało tym, że w rodzinie, w której dochodzi do tego typu rzeczy, jak mamy przykład chociażby z Kamilkiem, kara finansowa była tym, co powstrzymało tą rodzinę.
Albo
co
powstrzymało inne rodziny.
Dokładnie. Tutaj się patrzy inaczej. Ci ludzie żyją z dnia na dzień. Oni nie patrzą perspektywicznie, że ja będę musiał zapłacić, nie wiem, 20 tysięcy złotych grzywny, nie mam skąd wziąć, muszę iść do pracy, bo inaczej czeka mi odsiadka. Nie. Tu się patrzy z dnia na dzień, tu się patrzy na to, żeby wypić to wino marki wino na tej ławeczce przysłowiowej, żeby móc, że tak powiem, ugościć się z kumplami innymi. A czy ja zapewnię byt dziecku? To jest naprawdę drugorzędna sprawa dla tych ludzi.
Pani dyrektor.
System powszechnego nadzoru nad rodziną, która jest problemowa, czyli jest dysfunkcyjna, patologiczna, mówiąc językiem policji czy prawniczym. Natomiast mówimy o nadzorze prowadzonym mądrze. Nie raz w miesiącu wizyta kuratora, bo to nic nie daje, to nie ma najmniejszego sensu. Mądra asystentura rodzinna oparta o dobrze wykształconą, dobrze finansowaną kadrę, ale dobrze przygotowaną to oznacza, że ten człowiek czuwa nad tą rodziną, pilnuje tego, co się dzieje, w każdym momencie interweniuje i sprzęgnięta w tym systemie, mądry system, dobry system pieczy zastępczej. Te rodziny zastępcze, których nie ma w tej chwili, bo ich brakuje wiecznie, one pojawią się w sytuacji, gdy też będą miały dobre kompetencje. Będą finansowane dobrze i będą miały dobre kompetencje.
Będą miały
oczywiście dobrze,
pewną.
Tak? Bo na razie to, co powstrzymuje kandydatów na rodziców zastępczych, często jest to, że większe kompetencje mają rodzice biologiczni. Oni mogą wszystko, oni mogą w każdej chwili, oni się mogą kontaktować z dzieckiem, oni mogą prać dziecku głowę. I to jest często to wahanie, które sprawia, że kandydaci na rodziców zastępczych się wahają i mówią nie, nie, nie. To my albo rezygnujemy, albo wolimy to dziecko adoptować. Więc ten system, gdzie dziecko zagrożone, umieszczane jest natychmiast właśnie w zastępczym środowisku. a równocześnie prowadzona praca, tylko teraz znowu trzeba wyważyć, bo rozmawiałyśmy.
To dobrze, przepraszam, zatrzymajmy się tutaj, jak to wygląda krok po kroku. Jeżeli dziec stwierdza środowisko czy otoczenie, nie wiem, po doniesieniu na przykład sąsiadów, że z dzieckiem jest nie tak, co dalej, powiedzmy, jak to wygląda tak, żeby to dziecko wyizolować i otoczyć jakimś kokonem
opieki. Na pewno trzeba podjąć kroki prawne. Stworzy. Tutaj nie ma o czym mówić. Muszą być kroki prawne podjęte,
gdzie ono trafia,
jednocześnie to prawo musi być proste i czytelne i po prostu jak najbardziej stworzone dla tego dziecka, bo my dzisiaj...
No ale właśnie dzisiaj jak to działa?
Panie redaktorze, my dzisiaj żyjemy w takiej rzeczywistości, że dziecko niech będzie w rodzinie, bo nawet zła matka i tak dalej, ale zawsze matka, zawsze to tato to i są, zawsze to jest inaczej.
To są mity straszne, które są powielane wciąż.
I to właśnie doprowadza, do czego doprowadza. To właśnie, że no przecież jak...
Znaczy co, sąd nie ma instrumentów, kiedy
nie,
się
no,
dowiaduje?
Sąd ma instrumenty, tylko no, każda taka sprawa o pozbawienie praw rodzicielskich, o umieszczenie dziecka w ośrodku, powoduje to, że momentalnie, no brzydko powiem, z pana profesji zgłaszają się ludzie i media grzmią o tym, jak to zły sąd pozbawił rodziców, biedną matkę, biednego ojca praw rodzicielskich. Ojojoj, co się stało.
No często pokazuje się skrajności przykładu skandynawskiego.
Ja dlatego mówię, tutaj nie ma złotego środka. Tu naprawdę ten czynnik ludzki jest najważniejszy. A może by tak skończył z całkowitym utajnianiem rozpraw odnośnie spraw rodzicielskich? A może chociażby ten wyrok w połowie, żeby był jawny, żeby właśnie można było pokazać społeczeństwo, że to nie jest tak, że ta biedna mama występująca w tych mediach, nagle taka zapłakana, nie dająca dziecku jeść i pić, ale mająca zrobione paznokcie, fryzurę i tak dalej, to ona nie jest taka, to tak rzeczywistość nie wyglądała przez te lata, ponieważ to dziecko było głodzone, było bite i no nie miało praktycznie tego ogniska domowego.
Wiecznie zastanawiają się wszyscy, którą szansę dajemy tej rodzinie, bo to już jest tak, że te rodziny dysfunkcyjne mają nawet i po 10 szans. Bo a jeszcze spróbujmy, a jeszcze może asystent, a jeszcze może kurator, a jeszcze może to i tamto.
I kto daje te szanse? Ośrodek pomocy społecznej czy sąd?
Ludzie. Znowu wracamy do czynnika ludzkiego. Decyzyjność, bo zarówno sąd, jak i pracownicy socjalni mogą podejmować pewne decyzje. Ale zawsze ktoś będzie taki, no a może to za daleko, a ja się boję podjąć takiej decyzji, ponieważ skrzywdzę rodzinę. Znowu pojawia się ten mit tej świętej rodziny, która jest pod absolutną ochroną i nawet kosztem dziecka, ona może trwać, czyli zresztą też ustawa, która została wprowadzona w 2012 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tam w tej ustawie było początkowo takie założenie, zresztą chyba dalej jest, że należy za wszelką cenę utrzymać dziecko w rodzinie. Co znaczy za wszelką cenę? Za cenę życia tego dziecka? Bo to jest pytanie retoryczne w tym momencie. Ja bym się tu zastanowiła mocno.
I jak dużo
bo
tych
my
szans
mówimy
dać
o patologii, o tym, o mówimy o różnych mówi. Rzeczach. Mhm. Ale zaraz. Wydaje mi się, bo na tyle, na ile różnego rodzaju robię to podobnie, zresztą tu się przyznam, że my z podobnego rocznika z panią inspektor jesteśmy, więc uczono nas, że w polskim prawie rodzinnym absolutnym prymatem jest zasada dobra dziecka.
Dokładnie.
A nie odwrotnie, nie zasada dobra rodziny. Więc
tak,
może
to dziecko
po prostu
jest najważniejsze, dokładnie.
Na początek wróćmy do źródeł. Czyli przyjrzyjmy się prawu, które już jest, które mówi, że zasadą naczelną polskiego prawa rodzinnego, ja to powtórzę, jest zasada dobra dziecka,
czyli
a nie zasada rodziny.
To, co jest dobre dla dziecka, jest dobre dla rodziny.
Tak jest.
Ale oczywiście, że tak.
Tak jest.
Bo przecież to dziecko jest tym, no tą istotą, która właściwie jest zdana na rodziców. Zamknięte drzwi w domu powodują to, że to dziecko jest całkowicie poddane temu, co się w tym domu dzieje. To przecież dziecko uczy się od rodziców, a nie odwrotnie. To rodzice powinni dziecko uczyć dobrych zachowań. No wyobraźmy sobie na przykład, żeby się nic nie stało z Kamilkiem. Kamilek by sobie rósł i tak dalej, i tak dalej. Przecież to dziecko byłoby już spaczone psychicznie. Ktoś, kto był bity i przecież to nauka dokładnie mówi, jeżeli ktoś był bity za dziecka, dokładnie takie same zachowania będzie przelewał na swoją rodzinę.
Przenoszenie z pokolenia na pokolenie pewnych
zachowań. Pewnych schematów
pewnego
zachowań.
Zła.
Oczywiście, że tak. I tutaj o tym też trzeba pamiętać, tylko to, co właśnie jest najważniejsze, to jest najważniejszy jest ten czynnik ludzki. Czynnik ludzki po jednej i po drugiej stronie. Tu nie można też, że tak powiem, robić takiego twardego prawa. No bo w tym momencie, no, trzeba zawsze do każdej sprawy podchodzić indywidualnie. Każdą sprawę trzeba indywidualnie rozpatrywać, ale żeby to robić, trzeba mieć do tego ludzi, sztab ludzi. To nie może być tak, jak pani mówiła, pani dyrektor, że raz na miesiąc przychodzi pracownik socjalny czy kurator i pyta się, jak jest, dobrze, no to fajnie.
I to
no
sztab to ludzi dobrze wykształconych,
dokładnie,
fachowców.
Dokładnie. I ludzi, którym się chce. O, to jest może najważniejsze. Bo jeżeli to jest osoba, która po prostu jest, działa według właśnie tych algorytmów, dzisiaj każdy powie w sprawie Kamilka. Myśmy wszystko wypełnili.
Wszystkie u papiery wszystko, zostały tak, zrobione.
Papiery tak. Grają na CITO. Full konspekt. Proszę bardzo.
Czyli znowu,
ale a gdzie jest to dziecko?
Tyle nasza, jakoby nie było.
Dokładnie.
Jakoby nikogo nie było. W pierwszej kolejności, bo już musimy kończyć niestety naszą dyskusję. W pierwszej kolejności, drogie panie, jeżeli mówimy o zmianie, co powinno się zmienić? Czy w prawie, czy coś znacznie trudniejszego w mentalności? Jak to zrobić? Jak edukować?
Ja nie sądzę, że prawo jest najgorsze w tej chwili, bo są instrumenty do
tak.
tego, żeby zadziałać.
Realne.
To nie od razu tutaj...
Nie trzeba stosować jakichś zmian.
Nie wiadomo jakich zmian w ustawach, żeby to zadziałało. Natomiast no niestety jest to praca na lata. Wspomniał pan system szwedzki, którego się panicznie boją Polacy, którzy tam jadą, ale pytanie, dlaczego oni się boją systemu szwedzkiego i norweskiego? Czy on jest straszny? Nie. On nie jest straszny. On jest straszny dla tych, którzy mają takie ciągoty.
I tak, wyżywanie
zresztą
się na dziecku.
Był taki przypadek, że matka, która wraca, ucieka z dziećmi do Polski, bo boi się, że jej dzieci zabiorą w Norwegii czy gdzieś tam. Okazało się, że ta rodzina święta nie była. Oni uciekli do Polski, ponieważ tutaj, jako rodzice krzywdzący, czuli się bezpieczniej. Potem, jak okazało się właśnie w śledztwie dziennikarskim, w takim w reportażu dziennikarskim. No to słuchajcie, ludzie. Praca przed nami. Szwedzi, przygotowując swoje rozporządzenia, swoje zmiany i też zmiany mentalności, oni pracowali nad to chyba 15 lat.
A więc to są lata i sam system, przeniesienie systemu nic by nie zmieniło.
A ja pozwolę sobie tak zaapelować do sąsiadów, do ludzi, którzy mieszkają obok. Zwracajcie uwagę na to, co się dzieje w koło. Naprawdę. Jeżeli byśmy mieli więcej w stosunku do siebie takiej empatii, zrozumienia, a jednocześnie, no to może trochę wścibskości, może czasami, ale tej dobrze pojętej takiej.
Troski.
Troski. To naprawdę ten świat byłby lepszy i nie dochodziłoby do tego rodzaju patologicznych zachowań, bo prawo jest prawem. Prawo powinno działać dopiero jak już coś, zadziała dopiero jak coś się już dzieje. A nam przecież chodzi o to, żeby się takie sytuacje nie zdarzały. I jakby ktoś wcześniej zareagował, nie byłoby tego.
Czyli ciąg dalszy apelu też. Nie tylko do sąsiadów, do nauczycieli,
tak.
do pracowników socjalnych, do psychologów, także w prywatnych gabinetach, którzy też z różnymi rzeczami się spotykają. Nie bójmy się podejmować decyzji.
Do lekarzy, bo przecież też widzą
do lekarzy,
pewne
do nauczycieli,
rzeczy.
Do dyrektorów tak. szkół. Nie bójmy się podejmować decyzji.
Dokładnie.
Nie bójmy się interweniować w sytuacji, gdy ona tego wymaga, gdy dziecko potrzebuje pomocy.
Żebyśmy kiedyś nie mieli kaca moralnego, że mogliśmy, a nie zadziałaliśmy.
Bo się może okazać, że dzięki naszej trosce i dobrze pojętemu wścibstwu, tak to nazwijmy, uratowaliśmy czyjeś życie. I to jest dosyć istotna konkluzja naszej dyskusji. Dorota Dominik, pedagog, mediator rodzinny, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Inspektor Alena Myrda, kryminolog, była szefowa Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji, wykładowczyni w USP i Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Krzysztof Kogut. Za uwagę dziękuję. Roman Adamski. Do usłyszenia.